A więc mówimy na temat, będziemy mówić na temat walki duchowej. I rozpoczynając rozważania na temat walki duchowej, pragnę przedstawić typowe, ale anormalne zjawisko, nienormalne zjawisko. Jakie? Niektórzy odwrócili się od ciemnej przeszłości, w której dominowały grzechy. Na przykład niemoralność seksualna, jest to jakiś problem. Na przykład narkotyki, jest to jakiś problem. Alkoholizm, ogromny problem, w której dominowały przekleństwa i nienawiść. I można by tak tę listę mnożyć i mnożyć i mnożyć. Ale nie ma potrzeby, ponieważ my sami wiemy, kim byliśmy. My sami wiemy, jaka jest nasza przeszłość. I nie ma sensu zbyt długo się nad nią rozwodzić, zastanawiać, bo i tak wszystkich dramatów, wszystkich nicości nie potrafimy wymienić. I oto następuje nawrócenie. I oto, jak powiadamy, zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności, a przeniesieni do Królestwa Syna Bożego. Znaleźliśmy się absolutnie w innej rzeczywistości. Zmieniliśmy nie tylko królestwo, zmieniliśmy króla, zmieniliśmy ustrój z niewolniczego w synostwo, a więc wszystko się w naszym życiu zmieniło. I przez jakiś czas po nawróceniu się wielu ludzi raduje się ze społeczności z Bogiem. Wielu ludzi fascynuje się społecznością nie tylko z Bogiem, ale także fascynuje się społecznością ze zborem. Są pełni entuzjazmu, są pełni zachwytu. Jednym słowem, przeżywają to, co przeżywa każde małżeństwo na początku. A na początku, tuż po ślubie, rozpoczyna się tak zwany miesiąc miodowy. I wielu ludzi przeżywa taki miesiąc miodowy z Bogiem, ze zborem. Biblia ten stan nazywa pierwszą miłością. Ale czas nie stoi w miejscu, prawda? Czas biegnie, czas mija, a wraz z nim, i to jest ta anormalność, i to jest ta nienormalność, i to jest to zjawisko wielce niepokojące, że wraz z mijającym czasem zaczyna wszystko przybierać szary kolor. Szarzeć, staje się szare. Zaczyna wszystko tracić tę soczystość, tę soczystą zieleń. Zaczyna szarzeć. Problemy typowe w poprzednim życiu zaczynają jak gdyby z powrotem wracać. Znowu pojawiają się pożądliwe myśli, znowu pojawiają się jakby stare nawyki, jakby gdzieś gaśnie entuzjazm, ochota do modlitwy, do czytania Bożego Słowa. Zbór zdaje się być mało atrakcyjny, wszystko zaczyna gorszyć, a to za długie uwielbianie, a to za krótkie uwielbianie, a to za ciche, a to za głośne. A to za długie modlitwy, a to za krótkie modlitwy, etc. A więc wszystko zaczyna drażnić, wszystko zaczyna irytować, złościć. Spojrzenia niektórych są podejrzliwe, słowa złośliwe. Zaczyna się wszystko wokół nas zmieniać. W końcu, po jakimś okresie, zaczyna się pojawiać krytycyzm. Krytycyzm. Pastor się pomylił, nie tak odmienił słowo. To mnie drażni, jego krawat mnie dzisiaj drażnił. Jego gestykulacja mi nie odpowiada. Ławki są za miękkie, za twarde. Każą siadać do przodu. A ja chcę siedzieć akurat gdzieś tam w innym miejscu. A więc zaczyna się pojawiać krytycyzm. A potem zgorzkniałość. A po co mi ta społeczność? A po co mi to? I kończy się to najczęściej, jeśli się nie zatrzyma taki człowiek, kończy się to odejściem od Boga, najczęściej zaczyna się odejściem od zboru. To jest zawsze pierwszy sygnał odchodzenia, odejściem od zboru, a w końcu kończy się to odejściem od Boga. I w związku z tym, że takie stany mają miejsce, powiedziałem, że one są typowe w zborach. Typowe. One się dzieją. One mają miejsce. Ale to, że są typowe, nie oznacza, że są normalne. To są nienormalne zjawiska. I jeśli w życiu czyimś takie zjawisko się pojawia, niech takiego zjawiska nie traktuje jako coś normalnego. Niech to traktuje jako zjawisko absolutnie anormalne, nienormalne. No ale powstaje pytanie. W związku z tym nasuwają się pytania. Skąd się to bierze? Dlaczego to się dzieje? I co w tej sytuacji robić? Jeśli tego rodzaju zjawiska się zaczynają pojawiać, co robić? Skąd się to bierze? Co to jest? Dlaczego? Otóż dla znających Słowo Boże nie jest to zjawisko dziwne, anormalne. Nie jest to zjawisko niezwyczajne. Oni bowiem wiedzą, że oto rozpoczął się tak zwany duchowy bój. Że oto rozpoczęło się zmaganie z wrogami naszej duszy. Zły, w niewoli którego byliśmy, nasz poprzedni pan i władca, dyktator, zniewalający, dręczący, dewastujący nasze życie. W momencie nawrócenia odstąpił od nas. Pierzchnął, ale niech nikt nie myśli, że pierzchnął po wsze czasy. Niech nikt nie myśli, że odstąpił za daleko. Na tyle, na ile musiał. A teraz oto wraca. Ale wraca, kochani, nie sam. Wraca nie sam, bo Pan Jezus powiedział, że gdy zły duch odchodzi od człowieka, nad którym się pastwił, to nie oznacza od razu zdemonizowania, ale nad którym się pastwił, idzie, kto z was pamięta, i bierze z sobą siedem gorszych. Otwórzmy pierwsze miejsce Bożego Słowa. To właśnie, tenże właśnie cytat, a jest on zawarty w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, od wiersza 43 do wiersza 45. Powtarzam, Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od 43 wiersza. Gdy zaś duch nieczysty, zły, to są synonimy tego samego określenia. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, Pan Jezus powiada, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. I tu jest ukryta pewna prawda, o której będziemy mówić, że duchy złe są tak pazerne, że duchy złe mają tylko jedno pragnienie, że nie mają tak długo spokoju, dopóki nie znajdą jakiejś ofiary, za którą by mogły stanąć, i dopiero wtedy doznają ukojenia, ale o tym będziemy mówić. W każdym razie ten, szukając ukojenia, nie znajduje go. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Taki oto stan zastaje ten zły duch, który po skalaniu człowieka, po niekiedy nawet ze zwierzęceniu człowieka, wyszedł z niego i wraca i zastaje stan absolutnie inny. I zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej. Czy zawstydzony tym, że oto ten człowiek wrócił do normalności, odchodzi upokorzony? Zwróćcie uwagę. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych, gorszych niż on. Chciałbym zauważyć i przypomnieć wam, że słowo siedem niekoniecznie musi oznaczać liczbę siedem, a więc matematyczną liczbę siedem. Może ono oznaczać, że bierze sobie pełnię, bo słowo siedem oznacza także pełnię. A zatem, że może idzie i bierze pełną gamę duchów, które mogą tego człowieka zwieść. A więc bierze z sobą całą armię, cały legion, tylu, ilu potrzebuje ten człowiek, aby być pokonanym. I zauważcie, przychodzi i atakuje. I okazuje się, że skoro nie został mu dany odpór, człowiek ten został pokonany. I jego życie późniejsze, wedle słów Pana Jezusa, jest gorsze, dramatyczniejsze, tragiczniejsze niż było przed. I dlatego czasem się słyszy, byłoby lepiej, żeby on tam nie poszedł, bo wyszedł stamtąd jeszcze gorszy. Ale to nie jest wina czyjaś tam, to jest wina człowieka, który pozwolił sobie na to, żeby być zaatakowany. A zatem po jakimś czasie, po naszym nawróceniu, musimy się liczyć z koniecznością staczania duchowego boju. Musimy się liczyć z faktem, że nie tylko wracają te stare nawyki, które nas opuściły, ale jeszcze cała gama innych, których do tej pory może nawet nie odkryliśmy, nie znaliśmy. I chciałbym wam pokazać, iż staczanie przez dziecko Boże duchowego boju jest czymś absolutnie normalnym. Powiedziałbym nawet tak, jeśli ktoś nie stacza duchowego boju, to jest nienormalne. Natomiast absolutnie czymś normalnym jest, jeśli musimy się zmagać, musimy walczyć, musimy się zapierać, musimy jednym słowem staczać bój. Otwórzmy dwa miejsca Bożego Słowa. To klasyczne Boże Słowo, które wyszło spod pióra apostoła Pawła na temat duchowego boju, zapisane jest w liście do Efezjan w rozdziale 6. W liście do Efezjan w rozdziale 6 od 10 do 12 wiersza. Od 10 do 12 wiersza. W końcu, bracia moi, pisze Paweł, 6 rozdział, 10, 11, 12 wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jeszcze o tym będziemy mówić. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Słowo zasadzki w języku oryginalnym jest metodami diabelskimi. A więc okazuje się, że diabeł, o czym także mówić będziemy, ma od wieków opracowane metody atakowania dzieci Bożych. Na czym one polegają, będziemy mówić. Zwróćcie uwagę na wiersz 12. Gdyż bój toczymy. Bój toczymy. Chciałbym tu zauważyć na podstawie tych trzech wyrazów co najmniej trzy prawdy. Apostoł Paweł powiada, bój toczymy. On nie mówi, bój toczę. To prawda, w innym miejscu powiada, że on toczy bój, stacza bój. Dobry bój toczyłem. Ale zwróćcie uwagę, że tu używa liczby mnogiej. Toczymy. Sygnalizuje to, że wszystkie dzieci Boże są w tej samej sytuacji. Że każdy z nas, jeśli jesteśmy żywymi chrześcijanami, toczymy bój. On nie mówi, to tylko my apostołowie staczamy bój. On nie mówi, tylko pastorzy, prezbiterzy staczają bój. On powiada, bój toczymy. To znaczy, że swój bój toczę ja. To znaczy, że swój bój toczysz ty. To znaczy, że i ty, i ja, i my wszyscy razem staczamy bój. I nikt nie może się czuć tu pokrzywdzony i nikt nie może tu narzekać albo ubolewać, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Toczymy bój. Takie jest życie chrześcijanina. Chrześcijanin nie toczy boju tylko na cmentarzu. Ci, którzy na cmentarzu leżą, już boju nie toczą. Ale ci, którzy żyją, nie są duchowymi trupami, staczają bój. Gdyż bój toczymy. To jest pierwsze, a więc liczba mnoga. Drugie, zwróćcie uwagę, że jest tu użyty czas teraźniejszy. Paweł nie powiada, staczaliście bój przed nawróceniem. Paweł nie powiada, będziecie staczać bój na starość. Paweł powiada, że teraz, że dzisiaj, tu i teraz staczamy bój. A więc to się dzieje na co dzień. To się dzieje każdej nocy, to się dzieje o świtaniu, to się dzieje jasne południe, to się dzieje po południu, to się dzieje wieczorem. Bój toczymy o każdej chwili naszego życia. I dziecko Boże musi być tego świadome. Dziecko Boże w sensie duchowym nigdy nie jest na wakacjach, nie jest na urlopie. Jesteśmy stale na linii frontu. Staczamy bój. Dalej Biblia powiada, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Krew i ciało, jak wam wiadomo, symbolizują człowieka. A zatem nasz bój, nasza walka, to nie walka przeciwko człowiekowi. To nie przeciwko siostrze Annie, ani bratu Andrzejowi. Ani nawet ludziom z tego świata, moglibyśmy powiedzieć. Nasz bój to nie bój z człowiekiem. Paweł dalej powiada, że nasz bój to bój z kim innym. Kim są więc nasi wrogowie? Będziemy o tym mówić. Ale najpierw przyjrzyjmy się jeszcze drugiemu słowu, mówiącemu, traktującemu o duchowym boju. Otwórzmy list tego samego autora, więc autora, jakim jest apostoł Paweł. Popatrzcie na rozdział pierwszy, pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. I bądźcie uprzejmi zwrócić uwagę na brzmienie, na treść wiersza 18. Zwróćcie uwagę na wiersz 18. W wierszu 18 apostoł Paweł pisze tak. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Muszę wam powiedzieć, że gdy myślę nad tym wierszem, to wiele faktów mnie zdumiewa. W życiu codziennym jest tak, że staramy się wykazać kulturę i nie czytamy prywatnych listów. To nie należy do dobrego gustu, do dobrego wychowania, jeśli przychodzi list do kogoś, na kogoś adresowany, a osoba postronna zagląda do tego listu, otwiera ten list. To nie należy do dobrego tonu. Zauważcie, że oto starszy człowiek, oto sługa Boży, oto autorytet duchowy, jakim był Paweł, jak sam się tu określa, ojciec duchowy młodszego wierzącego człowieka, jakim był Tymoteusz, do niego kieruje list. Kieruje list, prywatny list. Dlatego ten list się nazywa list do Tymoteusza. Adresatem, odbiorcą był Tymoteusz. Paweł do niego pisze list. Ale zwróćcie uwagę, że ten list został z woli Ducha Świętego upubliczniony. Choć do Tymoteusza pisany, choć adresatem jest Tymoteusz, mieszkający być może w Efezie, ale oto Duchowi Świętemu upodobało się, aby ten list czytał także Michał Chydzik, choć jest osobą postronną, żebyście wy czytali ten list i żeby czytało go miliony ludzi na całym świecie. Czy Duch Święty uczynił tu nie tak? Nie. Przypuszczam, wierzę, jestem przekonany, że niektóre prawdy zawarte w tym liście Duch Święty uznał za tak ważne. Niektóre. Wszystkie. wszystkie prawdy zawarte w tym liście, między innymi w tym liście, Duch Święty uznał za tak ważne, za tak istotne, za tak niezmiernie ważne dla każdego z nas, że każdy z nas powinien o tym wiedzieć. I dlatego Duch Święty postanowił upublicznić ten list, otworzyć ten list. I wśród wielu prawd, o których Duch Święty chce, abyśmy wiedzieli, jest także prawda dotycząca duchowej walki. Zwróćcie uwagę, co Paweł pisze do Tymoteusza. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. O co chodzi? Prawdopodobnie młody człowiek, jakim był Tymoteusz, młody wiekiem i wiarą Tymoteusz, w pewnym momencie, w pewnym okresie swojego życia postanowił sobie wziąć duchowy urlop. Postanowił po prostu spocząć na laurach. Przestał staczać duchowy bój. Nie angażował się już w duchowy bój. I musiał to albo poprzez objawienie, o tym się dowiedzieć Paweł, poprzez objawienie ducha, albo poprzez społeczność z Tymoteuszem, o tym się dowiedzieć. Dlatego natychmiast pisze do niego nakaz. Pisze ten starszy sługa do Tymoteusza, aby podjął na nowo bój, aby zaczął go znowu staczać. Bo to jest sidło diabelskie. To jest metoda diabelska. Abyśmy, będąc żołnierzami Chrystusa Jezusa, nie walczyli. Żeby armia Jezusa składała się z samych dezerterów. Dlatego świadom tego apostoł Paweł pisze: nakaz ten daję ci, synu Tymoteuszu. Widzicie, z tego wyłania się kolejna prawda. Nie zawsze, zwłaszcza przez nas, Polaków, akceptowalna. Chodzi o to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby nas o wszystko prosić. I mamy gdzieś w sobie taką tendencję, że to, co robimy, robimy z łaski. Rzeczywiście, gdy trzeba było i czasem bywało, że Paweł, odwołując się nawet do miłosierdzia Bożego, prosił. Przez miłosierdzie Boże proszę was. Kto z was wie, gdzie to jest napisane? W liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 wiersz. Przez miłosierdzie Boże proszę was, abyście stawiali ciała wasze jako... i tak dalej. Ale zauważcie, tu Paweł nie prosi. No bo czy można prosić człowieka, który stoi nad przepaścią? Nie, może można prosić. Ale Paweł tu używa innego słowa. Nakaz. Ten nakaz daję ci! Myślę, że gdybym ja jako wasz pastor od niedługa powiedział: bracia i siostry, ten nakaz daję wam! O, zmniejszyłoby się na tej sali. My nie lubimy nakazów. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nam nikt nie ma prawa rozkazywać. A co on mi ma rozkazywać? Niech sobie żonie rozkazuje, niech dzieciom swoim rozkazuje, ale mnie? Jestem wolnym człowiekiem. Zgadza się, prawda? Więc nie lubimy nakazu. Ha. Nie lubimy, jeśli ktoś nam nakazuje. Rodzi się w nas natychmiast co? Bunt. Nasza stara natura daje o sobie znać. No, ty przecież nie jesteś kimś, komu należałoby rozkazywać. Budzi się w nas niechęć. Ale okazuje się, drogie siostry i drodzy bracia, że jeśli trzeba dla naszego dobra, dla zachowania naszego życia, jeśli trzeba, słudzy pańscy, starsi słudzy pańscy mają prawo Tymoteuszom nakazać. Mają czy nie mają? Mają. Gdyby to wychodziło poza granicę Bożego przyzwolenia nigdy by Paweł nie nakazywał. Ale okazuje się, że miał taki autorytet, miał takie prawo. No bo kimżeż był Paweł? Był duszpasterzem. Duszpasterz, od słowa pasterz, poimones w języku greckim. Jakżeż sobie wyobrazić pasterza bez laski? Idźcie do bacy i zapytajcie, czy on ma laskę góralską, czy nie. Ma. Psalmista powiada, że laska, tyś jest pasterzem moim, laska twoja i kij, a laska nie służy do głaskania. Laska służy do nakazywania bardziej niż do głaskania. I jeśli trzeba, pasterz używa laski, żeby nie żeby się mścić, żeby bić, żeby katować owce, ale kiedy? Wtedy, kiedy ona idzie w niewłaściwą stronę, żeby ją skorygować. I najprawdopodobniej Paweł zauważył, jako duszpasterz, jako pastor, jako pasterz, jako pasący, że oto jego syn wierzy, że oto Tymoteusz zaniedbał coś, zaniedbał być może modlitwę, zaniedbał być może słowo, że życie no, tak sobie przeżywał z dnia na dzień. Że nie było już w nim tego ognia, tego zaangażowania, tej gorliwości. I Paweł zauważył, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego zwraca się do niego z nakazem. Tak jakby go chciał potrząsnąć. Słuchaj, synu, nakazuję ci, nie ma przelewek, nie ma żartów, wróg wokół nas krąży, a więc staczaj dobry bój. Chciałbym także zwrócić uwagę, iż apostoł Paweł wyraźnie wymienia, co jest w pierwszej kolejności przedmiotem ataku w naszym życiu przez wroga. Paweł nakazuje mu w 19 wierszu: zachowaj wiarę i dobre sumienie. Okazuje się, że diabeł w pierwszej kolejności atakuje wiarę i dobre sumienie. To jest ciekawe, że Juda to samo powiada w 6 wierszu. Piszę wam, abyście podjęli bój o wiarę raz świętym przekazaniu. Bo okazuje się, że jeśli diabłu uda się w nas zaćmić wiarę, rozwodnić wiarę, to on wie, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Można chodzić do kościoła całe życie, nie mając wiary. I potem dyskutować, czy Bóg stworzył świat, czy powstał na drodze ewolucji. Można. Można wierzyć w różne rzeczy, choć chodzi do kościoła, ale się nie ma wiary. Bo prawdziwa wiara ma to do siebie, że opiera się na fundamencie Bożego Słowa. Jeśli w coś wierzysz, na co nie masz fundamentu, jakim jest Boże Słowo, jesteś fanatykiem. Słowo jest fundamentem wiary. I diabeł przychodzi w pierwszej kolejności po to, żeby wykraść nam wiarę, bo wie, że jeśli nam wykradnie wiarę, to staniemy się czym? Rozbitkami w wierze. Tak jak tu Paweł dalej pisze, że niektórzy ludzie utracili wiarę i stali się rozbitkami w wierze, a więc tułają się jak tułacze, jak rozbitek po morzu, rzucani falami, wichrami tego świata. Druga rzecz, o którą diabeł zabiega, aby nam ją wykraść, to jest dobre sumienie. Dobre sumienie nie zawsze idzie z wiarą. Parze z wiarą. Można mieć wiarę, a mieć skalane sumienie. Można? Można. No bo czy Adam stracił po zgrzeszeniu wiarę? Nie. On przecież wierzył dalej w Boga. On się nawet chował przed Bogiem, ale miał skalane. Czy Judasz przestał wierzyć w Jezusa? Nie. On się nawet potem powiesił. miał wiarę, ale stracił dobre sumienie. Więc to są dwie oddzielnie, obok siebie funkcjonujące prawdy. Bogu rozchodzi się o to, żebyśmy mieli i wiarę, i dobre sumienie. A diabeł właśnie czyha na to. I teraz, dobre sumienie. Ileż to razy ja słyszałem, jak niektórzy do końca nieodpowiedzialni ludzie, najważniejsze, żebym ja miał tylko czyste sumienie przed Bogiem albo sobą. Przed Bogiem. Ja jestem Bogiem, z Bogiem w porządku, a o ludzi się nie troszczę. Ale Paweł apostoł w liście w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale w 16 wierszu pisze, jeśli ktoś was notuje sobie, zapiszcie, ja nie będę tego czytał. Pisze Paweł tak, przez całe życie starałem się o jedno, królu Agrypie, abym zawsze miał czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Więc nas obowiązuje nie tylko czyste sumienie przed Bogiem, ale i przed ludźmi. I przed ludźmi. W związku z tym to nie może być tak, że chrześcijanka, bizneswoman na przykład, prowadząca sklep, w tym sklepie sprzedaje wódę. Ja mam czyste sumienie. Ja nie piję, mam czyste sumienie, a że inni piją, co mnie to obchodzi? Ja biznes muszę robić. Nie, nie, chwileczkę. W moim przekonaniu to nie jest tak. Czy tak? A ja takie przypadki znam. A gdy rozmawiam z tą bizneswoman, pytam, siostro, dlaczego na twoich półkach stoi alkohol? Ja mam czyste sumienie. O, mówię, wiesz, co do tego mam wątpliwości. Bo my tyle troski wkładamy, żeby ratować alkoholików, a ty im pomagasz się stawać alkoholikami. Może to tak jak w Polsce, że się walkę przeciwko alkoholizmowi prowadzi, a z drugiej strony pomaga się im w różny sposób, żeby jak najwięcej wypili. To jest nienormalne. I nie będę mnożył przykładów, żeby przypadkiem się komuś nie narazić. A to jest za wcześnie, dopiero przyszedłem. No w każdym razie chodzi o co? Chodzi o to, żeby skalać, zanieczyścić. Wykraść naszą wiarę i skalać, zanieczyścić nasze dobre sumienie. A więc toczymy bój. Kim są więc nasi wrogowie? Kim są więc ci, z którymi toczymy bój? Skoro naszym wrogiem nie jest człowiek przedstawiony za pomocą krwi i ciała w liście do Efezjan, o czym czytaliśmy, to kim jest nasz wróg albo kim są nasi wrogowie? Od lat twierdzę, wbrew temu, co czasem spotykam we współczesnej literaturze, od lat twierdzę, że każde dziecko Boże ma przeciwko sobie aż, nie załamcie się, aż trzech wrogów. Aż trzech wrogów. Jakich? Jakich? Mamy przeciwko sobie diabła i jego zastępy? Tak, mamy czy nie mamy? Mamy. Mamy przeciwko sobie ciało, zwane inaczej starą naturą. Starą naturą, starą adamową naturą mamy przeciwko sobie i mamy przeciwko sobie świat, który jest położony w złym. A więc każdy z nas ma przeciwko sobie co najmniej trzech wrogów. I chcę wam powiedzieć, że każdy z tych wrogów działa inaczej. Inaczej działa diabeł i jego zastępy, zwane demonami. Inaczej działa ciało, inaczej działa świat. Czasem one się konsolidują, czasem one się łączą, oni się łączą. Czasem jest tak, że wszyscy trzej występują, ale najczęściej działają niezależnie od siebie, choć, kochani, cel mają ten sam. Jaki? Pozbawić nas wiary i skalać nasze sumienie. Choć działają oddzielnie, czasem działają razem, cel mają ten sam. Niektórzy powiadają, ja bym się chyba z tym zgodził, że najniebezpieczniejszym z nich jest ten drugi. Jaki? Jak się nazywa? Ciało, stara natura. Dlaczego? Dlatego, że ci dwaj pozostali działają od zewnątrz. Diabeł gdzieś tam chodzi wokół nas jak lew ryczący, pisze Piotr i Jakub. Świat, no to świat, który nas otacza, to jest ciągle na zewnątrz, choć może wejść do naszego wnętrza także. Ale ten drugi, czyli ciało, tym się od nich różni, że jest on gdzie? W nas. To jest wróg, który jest w nas. I słusznie ktoś powiedział, że jeśli chcesz zobaczyć największy problem swojego życia, jeśli ci to nie zepsuje humoru na cały dzień, jeśli chcesz zobaczyć największy problem swojego życia, to się rano popatrz do lustra. I zobaczysz największy problem swojego życia. Kto nim jest? Ten, kogo widzisz w lustrze. To jest największy problem twojego życia. Nasza stara natura. Będziemy o niej mówić, więc w związku z tym zostawmy ją już dzisiaj w spokoju. W każdym razie mamy przeciwko sobie aż trzech wrogów. I zauważcie, że Biblia tych trzech wrogów przedstawia w sposób dwojaki. W sposób symboliczny i w sposób bezpośredni. Ale występują jako trzej wrogowie. W sposób symboliczny i w sposób oczywiście bezpośredni. Najpierw zobaczmy te przedstawienia w sposób symboliczny, gdzie nie jest powiedziane wprost, że to jest świat, że to jest diabeł, a że to jest stara natura, ale jednak występują. Otwórzcie sobie w Starym Testamencie pierwszą księgę Kronik. Pierwsza księga Kronik, rozdział 11. Pierwsza księga Kronik, strona 450 dla ułatwienia. Dla ułatwienia, strona 450, pierwsza księga Kronik, rozdział 11. I bądźcie uprzejmi razem ze mną czytać dwa wiersze. Wiersz 22 i wiersz 23. Wiersz 22 i wiersz 23. Oto co czytamy w wierszu 22. Benajasz, pisze autor tej księgi, Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Chabser. Benajasz był to jeden z generałów Dawida. Biblia powiada o nim, że był to mąż dzielny, który nie ulegał wrogom, który staczał bój. I gdybyście o nim czytali wcześniej, to byście dowiedzieli się, jak potężnie zwalczał wrogów. Jak kładł ich trupem. Benajasz. I Biblia nam go przedstawia jako wzorzec. Pamiętajcie o słowach Pawła. Nakazuję ci, abyś staczał dobry bój. Bój staczamy. Biblia przedstawia nam jako Benajasza, jako dzielnego człowieka, generała Dawida. Dlaczego go przedstawia? Ponieważ on dokonał wielu czynów. Na czym między innymi polegały jego dobre czyny, które mają być dla nas wzorcem, przykładem? Spójrzcie dalej. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu. Nie wiem, czy was interesują miejsca Bożego Słowa, które mówią o tym, że Moabici są symbolem cielesności. Moabici symbolizują ciało. Moabici symbolizują ciało. I o nich to jest powiedziane, że Moab będzie odrzucony, ponieważ nie dał się przemieniać, nie dał się przekształcać, nie dał się przelewać, nie dał się przetapiać. Pozostał cielesny. Nie pozwolił Bogu, aby go przekształcał, aby zmieniał jego naturę. Pozostał cielesny, dlatego jest symbolem cielesności. Ilekroć razy spotkacie Moabitów, to zawsze myślcie o tym, że oni symbolizują cielesność, starą, nieprzemienioną naturę, która się nie poddała Bożej obróbce. To byli Moabici. I oto co zrobił Benajasz ze starą naturą, z Moabitami? Pokonał ich. Odniósł nad nimi zwycięstwo. I przez to Bóg nas także do czegoś zachęca. Zachęca nas mianowicie do tego, abyśmy odnosili zwycięstwo nad naszą starą, nieodrodzoną, adamową naturą. Wtedy, gdy nasz język chce się manifestować, musimy mu powiedzieć nie. Wtedy, gdy nasze myśli chcą się tak czy inaczej w jakiś sposób uzewnętrzniać, muszą usłyszeć nie. I tak dalej, i tak dalej. A więc Benajasz jest nam przedstawiany jako bohater. A bohaterstwo jego bracia i siostry sprowadzało się do tego, że nie pozwolił cielesnej naturze Moabitom dochodzić do głosu. Dlatego Paweł mówi, jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, to znaczy stara natura. Ci, którzy z Chrystusem ukrzyżowali swoje ciało. Benajasz stawiany nam jest jako wzorzec. A popatrzcie dalej. On także, ten Benajasz, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. No, kogo symbolizuje lew, to chyba nie muszę tłumaczyć. Piotr powiada, ktoś krąży wokół nas jako lew. Diabeł jest tym, który krąży wokół nas jako lew. Jak lew ryczący krąży wokół nas. A więc diabeł między innymi przyjmuje postać lwa. I oto zwróćcie uwagę, że do pewnego dnia Benajasz zabił tam lwa. Pokonał kolejnego wroga, drugiego wroga, jakim jest lew. I tu jest także ważna myśl, kochani. Śnieg, gdy nastąpiło ochłodzenie, zletnienie, prawda? Gdy nastąpiło zletnienie, ochłodzenie, gdy spadł śnieg, gdy stało się zimno, gdy staje się serce zimne, zletniałe, wtedy nadciąga kto? Lew. Wtedy nadciąga lew. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale ciągle jeszcze uważam Richarda Bonkę za mojego przyjaciela. Choć dawno się nie widzieliśmy od wspólnego usługiwania na konferencji europejskiej w Frytku Mistku, nie widzieliśmy się. Muszę powiedzieć wam, że w ostatnim czasie miał kampanię ewangelizacyjną, w której uczestniczyło około 6 milionów ludzi. No, ale to tak tylko nawiasem mówiąc. Ale on ma takie powiedzenie, może nawet o nim czytaliście. Bo była taka dyskusja w kręgach chrześcijańskich, rozdrabnianie włosa na czworo, czasem zupełnie niepotrzebne. Ja nie o tym chcę mówić. Zastanawiano się, czy wierzący człowiek może mieć demona, czy nie. Kiedy się już zastanawiano, ileż to demonów na końcu szpilki się może zmieścić. A teraz się czepiano akurat tego zagadnienia, czy wierzący człowiek może mieć demona, czy nie. I kiedyś jego ktoś zapytał. I on nie odpowiedział ani tak, ani nie. Użył bardzo, moim zdaniem, plastycznego przykładu. Kto z was pamięta, co powiedział? Powiedział tak. Ja się urodziłem w Królewcu. Wychowywałem się pod Gdańskiem do 9 roku życia. Na wsi pod Gdańskiem. I pamiętam, jak moja mama i moja babcia gotowały na tak zwanym piecu. No takim starym piecu, nie takim jak dzisiaj, tylko starym piecu, gdzie się podkładało drzewo, podkładało się węgiel. I gdy się w tym piecu paliło, to ta blacha, kto z was pamięta te czasy, stawała się gorąca, niekiedy aż biała od gorąca, aż czerwona od gorąca, i on mówi, jako chłopiec zapamiętałem, że w naszym domu zawsze były tabuny much. No bo to były inne czasy. Tabuny much. I mówi, oglądałem te muchy
I nigdy nie widziałem, żeby kiedykolwiek ta głupia mucha usiadła na czerwoną blachę. Nigdy. Choć ma taki maleńki móżdżek i taką maleńką główkę. Ale wystarczyło, że blacha osiębła. Ostygła. Oziębiła się. Natychmiast mrowie much łaziło po tej blasze. Widzicie, co nam to mówi? Że dzikie zwierzęta, bestia, wśród nich diabeł, trzyma się nas z daleka, jeśli jesteśmy jak żagiew, jak pochodnia. Jeśli jesteśmy gorącymi. Ale natychmiast mamy problemy, kiedy stygniemy. Benajasz spotkał lwa, gdy się ostudziło, gdy się ochłodziło, gdy stało się zimno. Natychmiast diabeł przychodził. I jeśli mi ktoś mówi, bracie, diabeł mnie tak atakuje, to ja mu zaraz mówię, no to rozpal się trochę i będziesz widział, że jak będziesz widział jego ogon, jak ucieka. I to nadaremne jest nawet bieganie po konferencjach, tam czy tam. Nikt ci nie pomoże, jeśli ty sobie nie pomożesz. Rozpal się! Bądźcie pełni ducha! Wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego! A diabeł sam ucieknie. Czy tak? No tak. Ale jeśli będziemy jak zmokła kura, to możemy jeździć z konferencji na konferencję. Nikt nam nie pomoże. A po trzecie, zobaczcie, z kim jeszcze walczył Benajasz? Oto w 23 wierszu powiada Boże Słowo, że zabił również pewnego Egipcjanina mającego 5 łokci wzrostu i tak dalej. A więc trzecim wrogiem, który walczył z Benajaszem, był Egipcjanin. A Egipt czegoż jest symbolem? Świata. Mówimy, że gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, to ich wyprowadził ze świata. A więc popatrzcie, w sposób symboliczny tu mamy przedstawionych 3 wrogów. A teraz szybciutko przejdźmy do Nowego Testamentu, bo w Nowym Testamencie Pan Jezus także mówi o 3 wrogach naszej duszy. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, od 24 do 29 wiersza. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, od 24 do 29 wiersza. Powiada Pan Jezus tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. I potem, że tłumy się zdumiewały nad jego nauką. Tu mamy 2 budowniczych. Kogoś, kto buduje na piasku i kogoś, kto buduje na fundamencie. Piasek to są doktryny ludzkie, tradycje i zwyczaje. Fundament to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Kto słucha tych słów i wykonuje, chodzi o Słowo Boże, ten buduje na fundamencie. Ale okazuje się, że i ten został zaatakowany. I ten zbudowany na piasku został w pewnym momencie zaatakowany w pewnym okresie i ten zbudowany na fundamencie został zaatakowany w pewnym momencie. Przez ile doświadczeń, z jakich źródeł pochodziły te doświadczenia. Zwróćcie uwagę, że było ich nie mniej, nie więcej, tylko 3 źródła. Deszcz ulewny, rzeki i wiatr. Z całą pewnością deszcz inaczej atakował, z całą pewnością powódź inaczej atakowała, wezbrana rzeka i z całą pewnością huraganowy wiatr inaczej oddziaływał na ten dom. Ilu mamy? 3. A więc w sposób symboliczny Pan Jezus powiada nam, że życie nasze, kimkolwiek jesteśmy, jest atakowane przez 3 wrogów. A myśmy sobie już ich zidentyfikowali. To jest diabeł i jego zastępy,
To jest ciało, nasza stara natura, i to jest świat. Będziemy wkrótce każdego z nich bardziej omawiać szczegółowo. A teraz popatrzcie na Boże Słowo, które mówi bezpośrednio, że to są nasi wrogowie. Popatrzmy na szatana jako wroga. Czy rzeczywiście Biblia uważa go za naszego wroga? Czy rzeczywiście Bóg uważa szatana za naszego wroga? Czy w związku z tym my też go mamy traktować jako wroga? No, chyba każdy z nas zna to klasyczne miejsce Bożego Słowa, Ewangelia Jana 10:10. Nauczmy się go na pamięć. Ewangelia Jana 10:10. Ewangelia Jana 10:10. Tamże powiada Jezus tak oto, mówiąc o owczarni, mówiąc o dobrym pasterzu, powiada w 10 wierszu: złodziej! Kogo ma na myśli? Oczywiście, że diabła ma na myśli, bo dalej o nim mówi. Złodziej przychodzi tylko po to. Złodziej przychodzi tylko po to. Akcentuję słowo tylko. Nigdy się nie spodziewaj ze strony diabła czegokolwiek dobrego. Bowiem wszelki datek dobry i dar doskonały tylko od Boga wstępuje. Czy tak? Diabeł przychodzi tylko, słuchajcie mnie, młode dziewczyny, diabeł przychodzi tylko, choć czasem w skórze młodego człowieka. Słuchajcie mnie, młodzi chłopcy, diabeł przychodzi tylko, choć czasem w żeńskiej spódniczce. Ale także mężowie. Pamiętajcie, diabeł przychodzi tylko, słuchajcie, żony, diabeł przychodzi tylko. Po co? Kraść naszą świętość, naszą czystość, naszą niewinność, nasze dobre sumienia, by kraść naszą odpowiedzialność, by kraść, jednym słowem kraść. A jaki sposób? To oczywiście on ma tysiące różnych sposobów. Będziemy o nich mówić. Czasem przychodzi jak lew, ale czasem przychodzi jak aniołek. Jak byłem w Korei, to w każdych drzwiach stały dziewczyny i tak się kłaniały. Czasem tak przychodzi. A więc przychodzi jak anioł, przychodzi jak wilk. W każdym razie przychodzi po to, żeby kraść. Po co? Dalej zażynać i wytracać. Oto jego cel. Nie pertraktuj z diabłem. Nie próbuj go zrozumieć. Nie próbuj uznawać go za przyjaciela, za doradcę. I nie mów, że cokolwiek dobrego od niego pochodzi. Nawet jeśli ma to pozory dobra, to jest to trucizna, która prędzej czy później zaskutkuje. A więc diabeł, nie będę przecież innych miejsc czytał, bo to wszystko, to jest jasne, to jest oczywiste. Świat, czy rzeczywiście świat jest naszym wrogiem? Przecież powiada się: hulaj duszo! Używaj młodzieńcze! Póki jesteś młody! I ty, dziewczyno! Póki jesteś młoda, na starość tych rzeczy nie będziesz mogła robić. No, jadę w sobotę na wesele, będę udzielał ślubu, ale rodzice powiedzieli: jeśli tam nie będzie wódki, to my nie mamy zamiaru iść. Hulaj! A więc jak się ma sytuacja ze światem? Będziemy o nim mówić, powiadam, ja ich na razie tylko sygnalizuję, a potem będziemy je omawiać. Każdy po kolei i ich działanie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15-17 wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 15 do 17 wiersza. Pisze Jan tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Ojca, trwa na wieki. Jak mamy traktować świat? Jako naszego wroga. ale gdy będziemy mówić o świecie, nie chciałbym, żebyście te piękne Beskidy traktowali jako swojego wroga, więc trzeba je zniszczyć i spuścić na nie bombę atomową. Tu nie o ten świat chodzi. Tu chodzi o zupełnie inny świat. Tu chodzi o cały system filozoficzny, który jest na świecie. Zauważcie, że on jest absolutnie przeciwko Bożemu systemowi. Na przykład Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, potem kobietę, i powiedział, że małżeństwo ma się składać z mężczyzny i kobiety. Bóg nie stworzył Adama i Adasia. I nie powiedział, możecie być małżeństwem. No a dzisiaj Adam i Adaś stają na ślubnym kobiercu i urzędy stanu cywilnego, może jeszcze nie w Polsce, ale w wielu krajach już ślubów udzielają. I dzieci nawet im dają na wychowanie. Niech sobie urodzą. Niech sobie najpierw urodzą. Już fakt, że nie mogą urodzić, dowodzi, że to jest nienormalne. No ale widzicie, świat ma swoje zasady. Absolutnie sprzeczne z biblijnymi zasadami. Przepiłem się tych mężczyzn, tak jakby kobiety razem z sobą nie żyły. Można to oczywiście przenieść, iść z tym dalej. Można iść w ogóle dalej. I ile razy dyskutuję na ten temat z ludźmi, niektórzy tak mówią, a wiesz, bracie, a wiesz, pastorze, mnie jest tych ludzi żal. Ja pytam, dlaczego ci tych ludzi żal? Bo to jest choroba. Oni nie są winni temu, że mają takie ciągotki. Ja mówię, wiesz co? Ja w Biblii czytam, że Jezus zawsze miał współczucie do chorych. Uzdrawiał chorych, ale nigdy nie miał współczucia do homoseksualistów. To znaczy, że to jest wyrodnienie, że to jest grzech, a nie choroba. To nie jest choroba, to jest grzech. Ale świat już zaczyna to tak w białych rękawiczkach. Czy to jest choroba? A w związku z tym, że to jest choroba, to trzeba tym ludziom współczuć. A mi się wydaje, że trzeba się za tymi ludźmi modlić, żeby byli uwolnieni od demona nieczystości. Dalej, zanim przejdziemy do... o ciele nie powiedziałem, ale na temat ciała to pewnie jest tyle wierszy w Biblii, że nie trzeba nawet specjalnie wam przypominać, ale zapiszcie sobie, jeśli piszecie, Rzymian, 8 rozdział od... Zresztą cały list apostoła Pawła do Rzymian, pierwsze rozdziały traktują o walce z ciałem, ale możecie przeczytać sobie 8 rozdział od 7 do 8 wiersza. Tam jest, według ducha postępujcie, inspiracji ciała nie wykonywujcie, i tak dalej, i tak dalej. Mając jednak dzisiejsze rozważanie, chciałbym dwie uwagi typu ogólnego powiedzieć. Przykro mi jest, i to jest chyba nieszczęściem współczesnego chrześcijaństwa, że nie naucza ono na temat walki duchowej. Że w zborach nie mówi się na temat walki duchowej. I zborownicy nie wiedzą, jak się przeciwstawiać tym trzem wrogom. Jak się przeciwstawiać diabłu, demonom. Jak się przeciwstawiać światu, jak się przeciwstawiać ciału. Nie wiedzą. I bardzo często wielu z nich popada w rozpacz, w beznadziejność, beznadzieję. I bardzo wielu z nich się załamuje i rezygnuje, ponieważ nie wiedzą, jak się zachować w momencie, gdy nastąpiło to zmasowane uderzenie. I muszę powiedzieć, że świat pod tym względem jest rozsądniejszy niż synowie światłości. Bo popatrzcie, jakim ogromem nakładów i sił szkoli się żołnierzy do walki. Ile milionów dolarów się wydaje na szkolenie żołnierzy do walki? Choć nigdy tej walki prawdopodobnie nie wykonują, bo nie ma wojny. Ale ile się wysiłku wkłada? Tymczasem dzieci Boże zachowują się niekiedy jak pasażerowie Titanika. Niebezpieczeństwo, statek tonie, a oni
lulają się, a oni tak jakby nic nie widzieli. Zabawiają się w kluby towarzyskie, rozmawiają, dyskutują, chichoczą, śmieją się. Absolutna, totalna niewiedza, powiedziałbym, a może nawet beztroska. A wróg jest tuż, tuż. A wróg tylko na to czeka. A więc świat pod tym względem, w moim przekonaniu, jest bystrzejszy, jest rozsądniejszy niż synowie światłości. To jest pierwsza moja uwaga. Druga moja uwaga, także bardzo ważna, aby walka nasza, którą podejmujemy, była skuteczna, była efektywna, musi postępować w absolutnej zgodzie z Bożym Słowem. Musi. Możemy mieć, bracia i siostry, najlepsze intencje, ale one nie wystarczą. Nie wystarczą nasze emocje, nie wystarczy nawet nasza miłość, nie wystarczy nasze współczucie, ani nasz profesjonalizm, nasze doświadczenie. Nasz wróg nie boi się ani naszego doświadczenia, ani naszych pragnień, ani naszych emocji, ani prezbiterskich pozycji. On respektuje jedynie autorytet Słowa Bożego i osobę Jezusa Chrystusa oraz to, co On uczynił na Golgocie. Dlatego nasza walka musi absolutnie przebiegać na podstawie, według instrukcji Bożego Słowa. W przeciwnym wypadku możemy wiele robić, a w końcu i tak ponieść porażkę. Słowo Boże jest fundamentem naszej duchowej walki. Dlatego będziemy się starać wszystko, co będziemy mówić, opierać o Boże Słowo. Ja nie chciałbym się nikomu narażać, ale muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy mnie, nie chcę powiedzieć irytują, ale zastanawiają. I tłumaczę niektórym osobom, słuchajcie, to są wasze dobre chcenia, ale pokażcie mi, gdzie to jest w Bożym Słowie napisane. A ja wiem, że jeśli to w Słowie Bożym nie jest napisane, to może być, możecie sobie to robić, ale to nie jest skuteczne. Zapytacie, co masz na myśli? Niektórzy na przykład uważają, że można nakupić oliwy całymi bańkami, chodzić i miasto wokół oblewać oliwą i że to jest skuteczne. No to jest tak, jakby kropienie święconą wodą. Taki sam to skutek odnosi. Bo nie ma to uzasadnienia w Bożym Słowie. To mogą być nasze dobre chęci, to mogą być nasze emocje, to mogą być nasze, no, nie wiem co jeszcze, ale moim też przekonaniu, że to podważa autorytet, jakim jest namaszczanie oliwą. Bo wtedy już niektórzy mówią, że ośrodkowcy są podobni do nas. Pytam, w czym? My kropimy święconą wodą, a oni polewają oliwą. Różnicy wielkiej nie ma. Ale ani jedno, ani drugie nie ma uzasadnienia w Bożym Słowie. Zgadzacie się ze mną? Diabeł się nie boi naszych różnych tam praktyk, które sobie wymyślamy. Diabeł boi się tego, co jest napisane w fundamencie argumentacji Bożego Słowa. Dam wam przykłady, że gdyśmy robili wiele rzeczy, demony śmiały się z nas, ale gdyśmy sięgnęli po argument, jakim jest Boże Słowo, uciekały, to z krzykiem uciekały. Możemy się pomodlić? Aleluja.